Tydzień temu rozpoczęliśmy nową serię Podaj Dalej, w której chcemy rozmawiać i przyglądać się rodzinie. I mimo, że są walentynki, to dzisiaj porozmawiamy o innej miłości, innej relacji, bo relacji rodzicielstwie, o relacji między rodzicem i dzieckiem. Myślę, że jeszcze kilka lat wcześniej byłoby mi dużo łatwiej mówić o tym i dawać dobre rady, bo wtedy po prostu sam nie byłem tatą. Najtrudniej jest mówić o rodzicielstwie wtedy, kiedy jest się już rodzicem. A niestety często tak jest, że łatwiej jest nam mówić i wypowiadać się w tym temacie wychowania dzieci, jeszcze dawać dobre rady wtedy, kiedy ich sami jeszcze nie mamy. Wtedy wydaje nam się, że wiemy o tym naprawdę dużo i mamy wiele świetnych wskazówek, jak inni powinni wychowywać swoje dziecko. A kiedy sam stajesz się już rodzicem i zaczynasz mieć własne dzieci, to okazuje się, że często chodzisz po omacku jak we mgle. Ten temat też jest trudny, dlatego że pochodzimy z różnych rodzin i każdy z nas ma inny obraz rodziny. Jedni pochodzą z tradycyjnych rodzin, inni z mniej tradycyjnych. Niektórzy wychowali się w pełnej rodzinie, gdzie byli oboje kochający się rodzice. Inni nie mieli takiej możliwości i wychowali się w rodzinie, gdzie był tylko jeden rodzic. Wiele nas różni i to jest ta trudność. Jeśli mamy mówić o rodzinie, o rodzicach, o dzieciach. Jednak są przynajmniej jedna lub dwie rzeczy, które są dla wszystkich nas wspólne. Po pierwsze, nikt z nas nie miał wyboru, w jakiej rodzinie się znalazł. Możesz wybrać sobie znajomych, możesz wybrać przyjaciół, dziewczynę, męża, ale nie możesz wybrać swoich rodziców. A druga rzecz wspólna, przynajmniej dla większości z nas, jest taka, że sprawy z rodzicami lub dziećmi potrafią być skomplikowane, a komplikują się, im starsi się stajemy. Bo gdy jesteśmy jeszcze tacy mali, to zazwyczaj idealizujemy swoje rodziny i swoich rodziców. Dlatego dla mnie aktualnie bycie rodzicem, bycie ojcem dla mojego małego Joniego jest super, bo mama jest jego księżniczką, a on niedługo, jak będzie starszy, to ożeni się z mamą, a tata jest superbohaterem. Ale boję się, że coś ostatnio już zaczyna się zmieniać, dlatego że kilka dni temu, kiedy wspólnie bawiliśmy się, powiedział mi, że Hulk jest ode mnie silniejszy. Nie wiem, kto mu to powiedział. Proszę, nie mówcie mu jeszcze takich rzeczy. Jeszcze ma czas na to. Kolejny etap dorastania jest taki, że często chętnie wybralibyśmy dla siebie rodzinę naszych kolegów, naszych koleżanek ze szkoły. Nie wiem, czy to pamiętacie, a jego mama pozwala mu jeść płatki na obiad, a jego rodzice na wszystko mu pozwalają. A jego mama jest lepsza, dlatego że pozwala mu chodzić na wszystkie dyskoteki. Chcemy mieć dobrą rodzinę, ale nie mamy wpływu na to, w jakiej rodzinie się urodzimy. A bycie rodziną jest po prostu trudne. To spore wyzwanie dla dzieci i dla rodziców. I być może słuchasz tego dzisiaj i myślisz sobie, no dobra, ale ja jeszcze nie jestem rodzicem albo nie będę rodzicem. Być może, ale każdy z nas miał lub ma rodziców, więc jest dzieckiem, a więc jesteś przynajmniej jedną stroną w tej relacji. Kolejne etapy to kiedy już jako nastolatek wydaje ci się, że jesteś mądrzejszy niż twoi rodzice i bystrzejszy. Myślisz sobie, gdyby tylko oni wiedzieli to, co ja wiem. Gdyby oni tylko potrafili spojrzeć na tą sytuację tak, jak ja to widzę. Gdyby wiedzieli to, co ja, to byśmy się pewnie dogadali. A później, jak już sam jesteś rodzicem, to wydaje ci się, że im jesteś starszy, tym mniej wiesz. im Twoje dzieci są starsze, większe, tym bardziej chodzisz w tej mgle po omacku. I dociera do Ciebie, że wiele rzeczy po drodze mógłbyś zrobić inaczej. Mógłbyś zrobić lepiej. Wszyscy chcielibyśmy mieć dobre i szczęśliwe rodziny, dobre relacje z naszymi rodzicami i naszymi dziećmi. Ale jak to zrobić, kiedy życie jest często bardzo skomplikowane i ten świat, w którym żyjemy, nie jest idealny? Okazuje się, że nawet kiedy otwieramy Biblię, to tam też nie odnajdujemy zbyt wiele przykładów dobrych, szczęśliwych rodzin. Nawet rodzina Jezusa. Zostawili go, kiedy był mały, zgubili dziecko, zostawili go w świątyni. Co za rodzice. A kiedy przeglądasz, przechodzisz przez Stary Testament, to zaczynając już od rodziny Adama i Ewy, gdzie wśród ich dzieci brat zabija brata, a później ta spirala przemocy w tej rodzinie jeszcze bardziej się nakręca. Abraham oddaje swoją żonę dla faraona, udając, że jest jego siostrą. A król Dawid walczy ze swoim synem Absalomem i ginie mnóstwo ludzi. Nie znajdujemy zbyt wiele dobrych przykładów. Ale jednak, gdy dochodzimy do listu apostoła Pawła do Efezjan, gdzie Paweł pisze o różnych relacjach, w tym właśnie o relacjach w rodzinie między mężem a żoną, ale też między dziećmi i rodzicami, to widzimy, że daje tam dwie proste rady. Jedna z nich jest skierowana do dzieci, druga do rodziców. I te dwie rady okazują się być kluczem do budowania właściwych relacji w rodzinie i budowania tej dobrej i szczęśliwej rodziny. Dlatego w szóstym rozdziale czytamy tam tak. Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jest rzecz właściwa. Szanuj swego ojca i matkę, tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Natomiast wy, ojcowie, nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu, wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. Apostoł Paweł, pisząc te słowa, nie wymyśla niczego nowego, a jedynie nawiązuje do starotestamentowego przykazania, które zostało dane przez Boga i daje wskazówki, jak budować tą dobrą rodzinę w tym nieidealnym świecie. A czasami te najprostsze rady okazują się być najlepsze. John Maxwell opowiedział kiedyś historię o dwóch chłopcach wracających ze szkoły do domu. Podczas drogi rozmawiają o swoich rodzinach. Jeden mówi do drugiego: wiesz co? Opracowałem ostatnio system pozwalający dogadać mi się z moją mamą. Jest bardzo prosty. Ona mówi mi, co mam robić, a ja to robię. Szkoda, że nie ma dzieci, bo dałbym im niezły patent na system, na rodziców. Okazuje się, że jest to sekret do szczęśliwego dzieciństwa. Słuchać rodziców. I Paweł, zaczynając ten fragment, zaczyna właśnie zwracając się do tych najmłodszych. Bo gdybyśmy przeczytali to w oryginalnym języku, to używa tam słowa, które wskazuje właśnie na te najmłodsze dzieci, dając im niejako aplikację tego, o czym zaraz będzie mówił. A zaraz przechodzi do tego przykazania, aby szanować swoich rodziców. A to przykazanie dotyczy już nie tylko tych najmłodszych, ale dotyczy każdego z nas. Bo wszyscy jesteśmy dziećmi. Mamy szanować swoich rodziców. Jest to pierwsze przykazanie, które mówi o relacjach międzyludzkich i jedyne przykazanie, które odnosi się do rodziny. A to oznacza, że jest ono podstawą i fundamentem i jest też wystarczające do tego, żeby nasza rodzina była szczęśliwa. Jak czytamy, jest to też pierwsze przykazanie z obietnicą. Czytamy, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A szanować oznacza naszą moralną decyzję, która często nie musi mieć nic wspólnego z naszymi uczuciami. Nie musisz ufać swoim rodzicom, jeśli nie są godni zaufania. Wasza relacja może się zmieniać. Może być dynamiczna, mogą być lepsze, gorsze momenty. Rodzice mogą być w porządku lub nie. Wiele może się zmieniać, ale jedno nie może się zmienić. To ta nasza moralna decyzja o tym, żeby ich szanować. Ta podstawa nie ma nic wspólnego z naszymi uczuciami i okolicznościami, bo jest naszą decyzją. Czasami, kiedy jesteś już dorosłą osobą, nawet nie możesz słuchać swoich rodziców, kiedy nie mają dobrych rad. Ale szacunek to decyzja, że będziemy ich traktować i traktować ich z godnością i długotrwałą lojalnością. Trzeba rozróżnić szacunek od posłuszeństwa, zaufania czy bliskości, bo możesz okazać szacunek bez tych rzeczy, jeżeli one nie są możliwe. Dorosłe dzieci, które mają rodziców, którzy są bardzo narzucający swoją wizję życia i kontrolujący ich, mogą powiedzieć, no dobrze, jeśli zacznę ich szanować moich rodziców, to znajdę się pod ich autorytetem i pod ich wpływem. A nie mogę sobie pozwolić, żeby znowu mną sterowali i kontrolowali. Ale to nieprawda. Nie musisz ich słuchać, możesz, jeśli mają dobre rady, ale od tego, czy ich słuchasz, czy nie, nie zależy, czy okazujesz im szacunek. Możesz ich słuchać, możesz ich nie słuchać i nie poddawać się ich wpływowi, a jednak wciąż okazywać im szacunek, traktować ich z godnością i lojalnością. Z drugiej strony młodsze dzieci mogą powiedzieć, okej, dobra, będę ich słuchać i tyle, żeby dali mi w końcu spokój. Nie muszę ich przecież szanować, nie muszę ich poważać i być im lojalny. Nie mogą mnie do tego zmusić, ani mnie za to karać. Nie mogą mi nic za to zrobić, że będę zimny i obojętny. Masz rację, nie mogą. Z tym, że ty mijasz się z najważniejszym, bo najważniejsze to okazywać szacunek, okazywać respekt i godność. Albo kiedy się nawrócisz, staniesz się naśladowcą Chrystusa, czasami nawet nie możesz słuchać rodziców, jeśli są niewierzący i nie zgadzają się na twoją relację z Bogiem. Albo chcą, wymuszają na tobie, żebyś posłał swoje dziecko do komunii czy ochrzcił je zaraz jak się urodzi, bo co powie rodzina, co powiedzą znajomi, co powie babcia. A ty wiesz, że Boże Słowo naucza inaczej. I Biblia nie mówi, że masz być im posłuszny. Co więcej, Paweł pisze, bądźcie posłuszni w Panu, co oznacza, że posłuszeństwo Bogu jest na pierwszym miejscu. Ale to, co Biblia mówi, to to, że masz ich szanować i traktować z godnością i z respektem. Viktor Frankl był jednym z niewielu, którzy przeżyli Holokaust. Jego słynna książka ma tytuł Człowiek w poszukiwaniu sensu. I kiedyś powiedział tak. Czytelnicy pytają mnie, dlaczego nie próbowałem uciec przed tym, co mnie czekało po tym, jak Hitler zajął Austrię. Pozwólcie mi, że odpowiem, przypominając następującą historię. Krótko przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej otrzymałem zaproszenie do konsulatu amerykańskiego w Wiedniu w celu odebrania mojej wizy imigracyjnej. Moi starsi już rodzice byli bardzo szczęśliwi, ponieważ oznaczało to, że wkrótce będę mógł opuścić Austrię. Jednak nagle w mojej głowie pojawiły się wątpliwości. Czy naprawdę stać mnie na to, żeby zostawić rodziców samych? Aby zostawić ich, by sami stawiali czoła temu, co było nieuniknione, a więc wysłaniu do obozu koncentracyjnego, a może nawet do obozu śmierci. Dokąd sięga moja odpowiedzialność za nich? Czy powinienem podążać za swoimi pragnieniami i pomysłem, by zająć się logoterapią, imigrując na żyzną glebę, gdzie mógłbym w spokoju pisać swoje książki? A może powinienem skoncentrować się na swoich obowiązkach jako prawdziwego dziecka, dziecka moich rodziców, które powinno zrobić wszystko, by ich chronić? Myślałem o tym nieustannie, i nie wiedziałem, co mam zrobić. Nie mogłem znaleźć rozwiązania. To był dylemat, na który chciałoby się dostać jasną odpowiedź z nieba. Właśnie wtedy na stole w naszym domu zobaczyłem mały kawałek marmuru. Kiedy zapytałem mojego ojca, co to takiego, wyjaśnił, że znalazł to w miejscu, gdzie narodowi socjaliści spalili największą wiedeńską synagogę. Zabrał znaleziony kawałek do domu, ponieważ był on częścią tablic, na których wypisanych było 10 przykazań. Na tym kawałku wygrawerowana była jedna pozłacana hebrajska litera. Wtedy ojciec wyjaśnił, że ta litera oznacza jedno z przykazań. Z niecierpliwością szybko spytałem, które to. A on odpowiedział: czci ojca i matkę swoją, abyś długo żył na ziemi. W tym momencie dostałem odpowiedź prosto z nieba i postanowiłem zostać z ojcem i matką w kraju i pozwoliłem, by wiza do Ameryki wygasła. W tym wypadku okazanie szacunku oznaczało pozostanie ze starszymi rodzicami. Ale nieważne, jakie są okoliczności, nieważne, jakich masz rodziców, czytamy, że powinniśmy okazywać im szacunek. Dlaczego? Też czytamy, dlatego że jest to rzecz właściwa, a Pan Bóg błogosławi tych, którzy tak robią. Dlatego jeżeli chcesz budować dobrą rodzinę w nieidealnym świecie, szanuj swoich rodziców, nawet jeżeli na ten szacunek nie zasługują. Ale to tylko jedna z dwóch rad, o jakich pisze apostoł Paweł. Druga odnosi się do rodziców i być może jest jeszcze trudniejsza do zrozumienia i zastosowania. Na pewno była rewolucyjna i były to słowa trudne do przyjęcia dla ludzi, którzy byli bezpośrednimi odbiorcami listu Pawła. Dlatego, że w tamtym świecie, w tamtej kulturze rodzica, w szczególności ojciec, byli panami w domu. Mieli całkowitą władzę nad żonami i dziećmi. Hierarchia w domu miała ogromne znaczenie. A gdybyśmy cofnęli się wcześniej, do wcześniejszych wersetów tego listu, czytamy, jak Paweł, zanim dojdzie do tej relacji, o której dzisiaj mówimy, rodzić dzieci, pisze o tym, jak żony powinny szanować swoich mężów, ale mężowie powinni kochać swoje żony. Pisze, jak dzieci powinny szanować swoich rodziców, a rodzice nie pobudzać do gniewu swoich dzieci. Aż dochodzi do kolejnej relacji, która w tamtym czasie miała miejsce w strukturze domu, do relacji sługa-pan, i pisze, by słudzy byli posłuszni i szanowali swoich panów. A do panów pisze, a wy panowie podobnie postępujcie względem nich. Te słowa musiały wtedy szokować, ale były naturalnym następstwem tego, o czym Paweł pisał we wcześniejszym rozdziale, gdzie czytamy, bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Okazało się i okazuje się, że przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi. Mąż, żona, dziecko. Mamy różne zadania w rodzinie, ale jesteśmy równi i mamy sobie wzajemnie ulegać. Ale co to dla nas oznacza? Jak mamy wychowywać nasze dzieci, uczyć przestrzegać zasad, a przy tym nie pobudzać ich do gniewu? Przeczytam wam jeszcze jedną historię, jaką znalazłem, o najwredniejszych rodzicach na świecie. Czy twoi rodzice byli wredni? Moi byli. Mieliśmy najwredniejszych rodziców na świecie. Kiedy inne dzieci jadły słodyczy na śniadanie, my mieliśmy owsiankę, jajka i tosty. Kiedy inni pili Pepsi i Sprite'a podczas lunchu, my musieliśmy jeść kanapki. I pewnie nie trudno zgadnąć, że obiady przygotowane przez naszą mamę też były inne niż pozostałych kolegów. Rodzice zawsze musieli dokładnie wiedzieć, gdzie jesteśmy. Czuliśmy się jak skazani w więzieniu. Musieli wiedzieć, kim są nasi koledzy i co z nimi robimy. Wymagali, że kiedy powiedzieliśmy, że nie będzie nas przez godzinę, to nie będzie nas przez godzinę albo krócej. Wstydziliśmy się przyznać, ale nasi rodzice łamali nawet prawo mówiące o pracy nieletnich, zmuszając nas do harowania w domu. Musieliśmy myć naczynia, ścielić łóżko, pomagać w gotowaniu, odkurzać, prać i wykonywać wiele innego tego typu okrutnych prac. Myślę, że nie mogli w nocy spać, bo leżeli i wymyślali kolejne prace dla nas. Wymuszali na nas, byśmy zawsze mówili prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Do czasu, aż byliśmy nastolatkami, potrafili czytać w naszych myślach. Życie wtedy naprawdę było trudne. Gdy któryś z naszych przyjaciół podjeżdżało po nas, mama lub tata, nie pozwalali jedynie, by zatrąbili klaksonem, by dać nam znak do wyjścia. Musieli przyjść pod drzwi, by mogli ich przywitać i poznać. Kiedy wszyscy inni mogli umawiać się na randki, gdy mieli 12 albo 13 lat, musieliśmy czekać, aż skończymy 16. Przez naszych rodziców nie przeżyliśmy wiele rzeczy, których doświadczyli nasi rówieśnicy. Żadne z nas nigdy nie zostało przyłapane na podkradaniu rzeczy ze sklepu, niszczeniu czyjejś posesji, płotów czy domów. Nikt z nas nie został nigdy aresztowany za jakiekolwiek przestępstwo. To była wszystko ich wina. Nigdy nie wróciliśmy pijani do domu, nie paliliśmy papierosów, nie zawsze wracaliśmy na noc, nie robiliśmy miliona innych rzeczy, które robią inne dzieciaki. Niedziele zarezerwowane były dla kościoła i nigdy nie opuszczaliśmy nabożeństw. A teraz, kiedy każdy z nas opuścił już dom, wszyscy żyjemy jako posłuszni Bogu, wykształceni i uczciwi dorośli ludzie. I robimy wszystko, co w naszej mocy, by być wiernymi rodzicami. Dla naszych dzieci, tak jak rodzice byli dla nas. I powiem wam, że kiedy to przeczytałem i teraz też możecie to zobaczyć, że bardzo się wzruszyłem, bo tak jakbym przeczytał to o moich rodzicach. Bo ja też miałem najlepszych wiernych rodziców na świecie. I wiem, że to, że gdzie dzisiaj jestem i kim jestem, to w dużej mierze zasługa właśnie moich rodziców, którzy są dzisiaj tutaj. Myślę, że to jeden z większych problemów na świecie, w którym żyjemy. Mamy dzisiaj po prostu za mało wiernych rodziców. Dlatego, kiedy Paweł pisze, nie pobudzajcie do gniewu, nie ma na myśli nie zabraniajcie, nie ustalajcie zasad, z których wasze dzieci nie będą zadowolone, nie dyscyplinujcie. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś był pełen gniewu w swoim życiu, bo rodzice mu czegoś nie pozwolili. Rodzice nie pozwolili mi wyjechać na weekend ze znajomymi i wtedy w moim życiu pojawił się gniew. Rodzice nie kupili mi auta i wtedy nasza relacja się rozpadła. Nie posłali mnie do prestiżowej szkoły i przez to do dzisiaj moje życie jest pełne gniewu. Jest wręcz odwrotnie. Najgorsze, co możesz zrobić, to być nieobecny i nie uczestniczyć w wychowaniu swojego dziecka, nie interesując się nim lub przerzucając ciężar wychowania na drugiego małżonka, na szkołę, na kościół. Poczytamy, że rodzice mają wychowywać. Okazuje się, że nawet lepiej jest dawać nie do końca dobre wychowanie, w sensie popełniać błędy, nie zawsze dawać dobre rady, ale aktywnie wychowywać i uczyć, a nie odpuszczać. W latach 50. przeprowadzono badania nad przyczyną samobójstw wśród nastolatków i okazało się, że największą przyczyną jest to, że nie potrafiły ocenić, co jest dobre, a co nie. Były opuszczone przez swoich rodziców, którzy poddali sprawę ich wychowania. A to spowodowało prawdziwy gniew w ich życiu, przed którym właśnie przestrzega apostoł Paweł. Esencją rodzicielstwa jest to, by być nauczycielem, który uczy, ale który przede wszystkim swoim życiem pokazuje. Jest przykładem. Dlatego Paweł dodaje, wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. One muszą zobaczyć, że to, kim jesteś, to zasługa tego, że zostałeś przemieniony przez Boże Słowo, przez Niego, że to, czego je uczymy, to, czego wymagamy, to ma zastosowanie w naszym życiu. Że to, co mówimy, tak żyjemy. Boży model rodziny był taki, że oboje rodziców byli odpowiedzialni za wychowanie dzieci. Kiedyś razem pracowali w gospodarstwie, na roli, razem szyli buty i razem wychowywali dzieci. A dzisiaj żyjemy w świecie, w którym wydaje się, że mówi nam, że to mężczyzna często jest odpowiedzialny za to, żeby wyjść z domu, iść do pracy, wyjechać, po to tylko, żeby zarobić pieniądze, żeby utrzymać swoje rodzinę. Dlatego mamy tak duży deficyt ojców. Ale to nie był model, o którym mówi Biblia. Gdyby tak miało być, to te słowa w Biblii skierowane, mówiące o wychowaniu, kierowane byłyby do kobiet, a tak nie jest. Są kierowane do rodziców, a nawet do ojców często. To nie był pomysł Boga. Ojciec i matka mają taką samą odpowiedzialność. Dlatego jeśli chcesz budować dobrą rodzinę w nieidealnym świecie, to wychowuj swoje dzieci w miłości i pamiętaj, by twoje zachowanie nie było dla nich powodem do upadku. Możesz powiedzieć, to wszystko bardzo dobrze brzmi, ale życie nie jest takie proste. Nie wiesz, przez co przeszedłem, przez co przeszłam, jak byłem w moim dzieciństwie. Nie wiesz, ile razy już próbowałem, czy próbowałam wyciągnąć rękę do mojego ojca, czy do mojej matki. Nie wiesz, jakie straszne są moje dzieci. I to prawda. Pewnie nie do końca wiem, przez co przeszedłeś lub przechodzisz. Tak jak mówiłem, ja mam to błogosławieństwo, że mam wspaniałych rodziców. Nigdy nie miałem trudności, żeby okazywać im szacunek. Ale wiem, że oni sami wcale nie mieli takich łatwych domów. Nie mogli tego wszystkiego wynieść ze swoich rodzin. A jednak potrafili stworzyć nam inny dom niż ten, w którym sami się wychowali. Słyszałem też wiele historii, które wcale nie musiały się dobrze skończyć, jak na przykład historia pastora Adama Pańczaka czy Rafała Piekarskiego i ich trudnych relacji z ojcami. Z ojcami, którzy ich opuścili. A jednak, kiedy oni oddali swoje życie Bogu, potrafili i mieli siłę, żeby im wybaczyć w swoim dorosłym życiu i okazać im szacunek, pomimo tego, jakich ojców mieli lub bardziej jakich ojców nie mieli. A jeśli myślisz, że twoja sytuacja jest beznadziejna, to posłuchaj historii Boyla. Rodzice Boyla rozwiedli się, gdy miał 5 lat. Doskonale pamięta ten dzień, kiedy leżał w łóżku jako mały chłopiec i płakał do Boga. Boże, jeśli Ty w ogóle jesteś, to dlaczego moja rodzina musi przez to przechodzić? Czemu nie mogę mieć obojga rodziców tak jak inni ludzie? Od tamtego czasu Boyle widywał ojca raz w roku, przez 2 tygodnie, gdy jechał do niego na wakacje. Za dobrze nie wspomina tych wyjazdów, bo praktycznie nie znał swojego ojca i nie mieli żadnej relacji. Jako nastolatek zaczął intensywnie trenować futbol amerykański i szybko wkrótce stał się lokalną gwiazdą w swojej szkole. A futbol stał się lekiem na żal, ból i gniew do ojca, który nosił w sobie. Całkowicie też odciągnął jego uwagę od relacji z Bogiem. Jednak gdy miał 19 lat, poznał Ritę, z którą ta przyjacielska relacja szybko zmieniła się w coś więcej. A Rita miała wspaniałą rodzinę. Może nie idealną, ale była to rodzina, o której zawsze marzył Boyle. W tej rodzinie wiara i Bóg byli na pierwszym miejscu. A Boyle, chcąc spędzać z Ritą jak najwięcej czasu, zaczął chodzić z nią do kościoła. Po pół roku przychodzenia do kościoła i generalnie siedzenia z tyłu i niesłuchania tego, co było mówione, w pewnym momencie jedno kazanie, jedno przesłanie uderzyło go, tak jakby dostał policzek w twarz. To było przesłanie o Bożej miłości. Gdy pastor mówił wtedy, że nawet jeżeli nie masz ojca lub masz ojca, który cię nie akceptuje, to masz idealnego ojca w niebie. To była niedziela, kiedy Boyle oddał swoje życie Bogu, a już następnego dnia zobaczył, jak jego nastawienie w stosunku do tego ziemskiego ojca bardzo się zmieniło. Był tak przejęty i tak szczęśliwy ze swojego nawrócenia, że chciał opowiedzieć o tym wszystkim znajomym i rodzinie. Dlatego też zadzwonił do swojego ojca. Jednak ojcu ta wiadomość się nie spodobała. Powiedział wręcz, że jego mózg pewnie został wyprany. Boyd zrozumiał, że mówienie ojcu o tym, że jeśli sam się nie nawróci, to skończy w piekle, raczej nie przyniesie pożądanych efektów. Postanowił więc, że ewangelizować go będzie poprzez to, że stanie się dla niego dobrym synem i zacznie okazywać mu szacunek. Zaczął też modlić się o niego, on i wiele innych osób, o jego nawrócenie i o to, żeby potrafił odbudować tą relację między nimi. I przez wiele, wiele lat jednostronnie podejmował próby spotykania się z ojcem, nawet kiedy nie było to łatwe dla niego i dla jego rodziny, bo ojciec wciąż pozostawał obojętny i zimny. Próbował zapraszać go do kościoła i mówić o Bogu, jednak bezskutecznie. Był nawet w szpitalu tuż przed tym, kiedy jego ojciec miał zostać zabrany na poważną operację serca. Pojechał po to, żeby pomóc mu wyprostować sprawy z Bogiem i żeby się o niego pomodlić, ale tam też ojciec nie chciał poukładać wtedy swoich spraw z Bogiem. Po 21 latach modlitwy i starań Boyla, gdy jego ojciec ponownie trafił do szpitala po kolejnym ataku serca, którym jakimś cudem przeżył, Boyd zadzwonił do niego i powiedział: tato, ty chyba jesteś jak kot, zawsze się wyśliźniesz. Czy ty masz 11 żyć? Powiedz, jak się czujesz? A ojciec odpowiedział: wiesz, synu, Pan Bóg ma dla mnie plan. I to był dzień, w którym po wielu latach jego ojciec był gotowy, żeby porozmawiać o Bogu, przyjąć jego łaskę i oddać mu swoje życie. A gdy wyszedł ze szpitala, po raz pierwszy w życiu, w wieku 67 lat, pojechał odwiedzić swojego syna i jego rodzinę, której prawie nie znał. To jest właśnie to, co daje siłę do tego, żeby nie odpuszczać, niezależnie od tego, jakich rodziców mamy, czy jakie dzieci mamy. Gdy doświadczysz prawdziwej i bezwarunkowej miłości Chrystusa jako naszego Ojca, a to zmienia wszystko. I dlatego apostoł Paweł w swoim liście, który dzisiaj czytamy wcześniej, w 5 rozdziale, pisze takie słowa: naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Żyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus. On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę niczym piękny zapach. Jeśli chcesz lepiej szanować swoich rodziców, a sam stać się godnym szacunku rodzicem, najpierw musisz okazać szacunek Bogu, poddając Mu swoje życie i stając się Jego dzieckiem. Gdy oddasz swoje życie Bogu, to doświadczysz Jego bezwarunkowej miłości. Bo Chrystus daje nam nie tylko przykład, ale daje nam też moc i zaspokaja nasze potrzeby. Wszystko to, czego nasi biologiczni rodzice nie mogą nam dać, bo są tylko ludźmi i nawalają w wielu kwestiach. W Nim jest to zaspokojone i dzięki temu my możemy szanować naszych rodziców mimo wszystko. Oni nie muszą być już idealni, a ty przestaniesz czasem oczekiwać od nich niemożliwych nawet rzeczy i będziesz mógł im wybaczyć. Będziesz wiedział, że nie możesz odpuścić i przestać walczyć o te relacje. Nawet jeżeli wydaje nam się czasami, że nasze starania nic nie dają, bo Bóg zaspokoił nasze potrzeby, tak żebyśmy mogli dawać siebie bezwarunkowo. A być może kiedyś zobaczysz, jak twoja postawa będzie świadectwem dla innych w twojej rodzinie i przyprowadzi ich do relacji z Jezusem. I być może, mimo że wszystkiego nie da się już, może tak być, że wszystkiego nie da się już naprawić w twojej relacji z rodzicami, w twojej rodzinie, to zbudujesz fundament i pokażesz kolejnemu pokoleniu, jak Bóg chce, żebyśmy żyli i troszczyli się o siebie i budowali te relacje w rodzinie. Także twoim dzieciom lub wnukom kiedyś będzie łatwiej, bo zobaczą to w tobie. Bo tylko poprzez doświadczenie bezwarunkowej miłości Boga możemy być wolni do tego, żeby prawdziwie szanować swoich rodziców i być przykładem dla swoich dzieci.